Drodzy Państwo, ten wątek chciałbym, żebyście potraktowali podobnie jak poprzednie, ale ten szczególnie, śmiertelnie poważnie. Któregoś razu byłem na konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Nauk o Rodzinie na Kulu, poświęcony naturalnemu planowaniu rodziny. W sumie konferencja dosyć nawet ciekawa. Z jednym ale. Jakoś tam nie znalazłem życia. Tej fascynacji życiem, które jest właściwe, humanewite. Nie znalazłem tam dynamizmu właściwego Ewangelii. Były inne fascynacje, inne dynamizmy. Para małżeńska, notabene znam ich, w swoim czasie znam ich zupełnie dobrze, dawno żeśmy się nie widzieli, ale oni od lat prowadzą kursy przedmałżeńskie, doradztwo rodzinne i mówili o tym, jak jest cudowne powstrzymywanie się od współżycia, bo potem jest efekt miesiąca miodowego. Z pół godziny o tym gadali. Potem pani profesor zajmująca się doradztwem rodzinnym, drugie pół godziny. Konferencja poświęcona naturalnemu planowaniu rodziny tak naprawdę została zmarnowana w zdecydowanej większości na promocję antykoncepcji ekologicznej. Podchodzę potem do pani profesor i jej mówię: słuchaj, to nie jest tak, że jak używamy NPR-u, to wszystko jest w porządku. Jak jest antykoncepcja, to nieważne jakimi metodami, naturalnymi też jest zła. I wiecie, nie zrozumiała, o czym mówię. Kiedy błogosławiony Paweł VI pisał Humanae Vitae, wyraźnie pokazał, że kluczem do decyzji o tym, że mogę zastosować naturalny rytm płodności, jest właściwie poprowadzone rozeznanie. Innymi słowy, sam fakt zastosowania wiedzy na temat rytmu płodności nie przesądza o tym, że mogę zastosować, to znaczy dostosować rytm współżycia do tego rytmu, do rytmu płodności celem wykluczenia potomstwa z mojego małżeństwa, bo takie mam widzimisię. To nie jest godziwe. Tak naprawdę bowiem antykoncepcja jest w głowie i w sercu. A potem jakimi metodami się będę posługiwał, jest rzeczą wtórną. My z reguły, kiedy mówimy o antykoncepcji, mówimy, mamy na myśli albo hormony, albo prezerwatywy. Rzadziej stosunek przerywany, chociaż on jest często stosowany przez pary, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia konfesjonału. Ale ja wtedy tłumaczę, że równie dobrze można zamiast okopów rozdać żołnierzom gazety. Będzie równie skuteczne, prawda? Oni się przed kulami będą bronić, a ludzie przed poczęciem dziecka. Stosunkiem przerywanym. To z reguły też są dosyć ciekawe wtedy rozmowy w konfesjonale, jak ja im pokazuję, jak wygląda fizjologia aktu małżeńskiego, bo oni w ogóle się na ten temat nie zastanawiali nigdy. To jest bardzo dobra wiedza, ale ona sama jeszcze niczego nie przesądza. Wiecie, to jest trochę jak z samochodem. To, że ja mam dobry samochód, nie znaczy, że jeżdżę bezpiecznie. To, że mam dobre drogi, nie znaczy, że po nich jeżdżę bezpiecznie. To, że mam dobry samochód na dobrych drogach, też jeszcze niczego nie przesądza. Tak naprawdę wszystko zależy ode mnie. bo ja mogę z kiepskim samochodem i po złych drogach jechać bezpiecznie. Fakt, zapewne wolniej, ale mogę jechać bezpiecznie. Najważniejszy w samochodzie jest jednak kierowca. W małżeństwie mąż i żona. To ma być ich decyzja i ma się wziąć z rozeznania. Mówiliśmy sobie o wielkości rodziny. Kiedyś pamiętacie, na początku pontyfikatu papież Franciszek mówił o tym, że małżonkowie nie mogą podchodzić do kwestii płodności jak króliki. I niektórzy się strasznie oburzyli, nie do końca sprawdziwszy, co rzeczywiście papież powiedział, że tutaj papież występuje przeciwko rodzinom wielodzietnym. Nie, papież jest za rodzinami wielodzietnymi. Natomiast mówi, poczęcie dziecka też ma być aktem ludzkim, czyli świadomym i dobrowolnym. Mamy rozeznać, ile mamy mieć dzieci, jak duża ma być nasza rodzina. Czyli, żeby rozeznać, to potrzebuje wiele informacji, potrzebuje pewnego środowiska do tego, potrzebuje czasu i namysłu. To jakie mam mieć informacje? Nie tylko wtedy, to, kiedy jestem płodna, a kiedy nie. Czy kiedy moja żona jest płodna, a kiedy jest niepłodna. To jest informacja techniczna. Notabene, jeżeli mężczyzna jest wystarczająco świadomy swojego własnego ciała, to będzie wiedział, kiedy jego żona jest w okresie płodnym. Po pierwsze dlatego, że zauważy, że jego żona do niego się klei. Że nagle zaczyna świecić. Że chodzi taka rozpromieniona, tak. Że jest skłonna do kontaktu fizycznego. Znacznie bardziej niż zwykle. I bynajmniej nie chodzi o to, że z pięściami się do niego i pazurami rzuca. I że on reaguje, dlatego mówię, że musi być świadomy swojego ciała. Że ona się zachowuje w ten sposób, że jego ciało reaguje pobudzeniem seksualnym. Więc on jest w stanie dosyć precyzyjnie, jeśli jeszcze zauważy, powiąże to z tym, aha, 2 tygodnie temu była miesiączka. Bo tego się nie da nie zauważyć. No chociaż niektórzy mężczyźni są tak wyizolowani, że nie zauważają. Ale jeżeli mówimy o małżeństwie, które prawidłowo funkcjonuje, są w relacji żywej, są w dialogu, rozmawiają też o swojej płodności, to tak naprawdę żona nie musi szczegółowo informować. Mężczyzna zazwyczaj jest w stanie rozpoznać bardzo wiele elementów po sobie samym. I wobec tego ta wiedza, ona jest oczywiście potrzebna jak najbardziej, ale ona jeszcze nie jest podstawą rozeznania. Ona jest informacją, że jeżeli nasze rozeznanie idzie w jakimś kierunku, to w tym czasie współżyjemy albo w tym czasie nie współżyjemy. I tyle. A rozeznanie ma być gdzie indziej. Paweł VI mówi tak. Ja to czasem używam jak rękę, że mamy 5 kryteriów. 4 na nie, to znaczy 4 jakby w jedną stronę idące i przeciwstawny kciuk. Że bierzemy 4 kryteria w gruncie rzeczy obiektywne, czyli fizyczne, zdrowie, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne. A jednocześnie jesteśmy wezwani do tego, żeby być otwartymi na życie, żeby przyjąć, jak to papież mówi, przyjąć większą liczbę dzieci, czyli większą niż mi się wydaje, że dam radę, że mam w sobie tę gotowość. I używam swojego mózgu. Wiecie, czym się różni mózg od rozumu? Mózg mają wszyscy. Rozum ci, którzy używają. Więc używam swojego mózgu, uruchamiam rozum i przeprowadzam analizę. Ponieważ jest nas w tym układzie dwoje, przeprowadzam analizę z moją żoną. Czy z mężem. Tak? przeprowadzamy analizę, jakie mamy być otwarci na życie, a teraz jak wygląda nasze zdrowie, jak wygląda nasz stan ekonomiczny, tylko uczciwie. Co to znaczy, że nas nie stać na dziecko? Bo wiecie, służba zdrowia na przykład jest w stanie skonsumować dowolną ilość pieniędzy. Jak czasem słucham wypowiedzi niektórych ludzi, to myślę, że nie tylko służba zdrowia. Ile pieniędzy byś nie miał, tyle jesteś w stanie wydać. I jeszcze trochę. A do kogo mają mieć pretensje? To znaczy, winni są inni. To pytanie, czemu mężczyźni mają pretensje do kobiet, tak, zadaje kobieta, w domyśle jest, czemu mężczyźni nie mają, mają pretensje do kobiet, kiedy powinni obwinić siebie. Bo przecież mężczyzna też ma swoje potrzeby, tylko że on nie kupi 10 par butów po 300 zł, tylko jeden samochód za 300 tysięcy. Ale tylko jeden. I teraz na jakiś czas... Nie no, buty też raz na jakiś czas. Ale zawsze jakiś czas, tak? No przecież wiadomo, że buty muszą pasować do torebki, do szalika, do płaszczyka, do samochodu. Pan mąż kupił nowy samochód, trzeba dobrać nowy styl. Poza tym, jeżeli koleżanka z pracy... Nie, już zostawmy, tak? Bo tu możemy doprowadzić się zupełnie do absurdu. Natomiast mi chodzi o to, że mamy usiąść razem i uczciwie popatrzeć na nasze życie. To ma być rozeznanie, nie tylko analiza, rozeznanie. Rozeznanie się robi wobec Pana Boga. Wobec tego chrześcijanin pyta, dla niego najważniejsze pytanie jest, co chcesz, abym uczynił? Jaki jest Twój, Panie Boże, plan na nasze małżeństwo? Tylko, że my nie lubimy tego pytania. Wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg nam daje odpowiedź, której często nie, no, ona się nie do końca wpasowuje w nasze oczekiwania, w nasze plany. Że jeżeli zrealizuję Boże plany, to teraz nie będę mieć na ten samochód raz na 3 lata i nie będę mieć na 10 par butów. A to jedno dziecko, które już się urodziło, to ono nie będzie go stać na to, żeby w poniedziałki i środy były koniki, we wtorek i czwartek był basen, a w piątek jeszcze, żeby był taniec towarzyski. A po drodze 3 razy w tygodniu też jeszcze język angielski i 3 razy w tygodniu język niemiecki. I wyjazdy w lecie do Chorwacji albo do Nowej Zelandii. Nie możemy wygenerować sobie różne. Przecież to jest potrzebne do osobistego rozwoju. To ja nie pamiętam, to zdaje się nawet przy naszej Drodze Krzyżowej padło w pewnym momencie sformułowanie o różnych naszych podstawowych potrzebach. Z tego co ja pamiętam, to połowa z nich nie była podstawowa. Ale została za taką uznana. Zobaczcie, jak wiele rzeczy nam jest łatwo przyjąć, że to są nasze podstawowe potrzeby. I wobec tego musimy zabezpieczyć środki na to. Jesteśmy tak naprawdę nieuczciwi wobec tego. Ponieważ, jak to mówi Ewangelia, a ściśle mówiąc Pan Jezus w Ewangelii do Marty, potrzeba mało albo tylko jednego. A my mówimy, nie, nie, potrzeba jeszcze tego, tego, tego i tamtego. A, i jeszcze tego. Niedawno czytałem taką anegdotę, że mama mówi dziecku, słoneczko, zjedz chlebek. Nie lubię chlebka. Zjedz, będziesz duży i silny. A po co? Będziesz mógł pracować. A po co? Żeby zarobić na chlebek. Nie lubię chlebka. Ale my tak funkcjonujemy. Rozeznanie to jest, że biorę rzeczywiście kryteria pod uwagę. Problem jest taki, że często moja wiedza jest niekompletna albo jest wręcz błędna. Wobec tego trzeba dbać o to, żeby była kompletna i prawidłowa. Przykład. Kobieta po urodzeniu dwójki dzieci metodą cesarskiego cięcia i słyszę od lekarza, proszę pani, pani więcej nie może mieć dzieci. Przypuszczam, że kobiety tu obecne, które miały dwa razy cesarkę, to tego typu zdanie usłyszały. Niekiedy po pierwszym razie. I to może być prawda. Zwłaszcza jeżeli to było cięcie alarmowe, a lekarz był nie do końca kompetentny. Albo wyszła jakaś nieprzewidziana komplikacja, coś tam. Może tak się zdarzyć. Ale równie dobrze może być tak, że z jakiegoś powodu ta kobieta w ogóle nie może rodzić w sposób naturalny. Musi być cesarskie cięcie, więc ono za każdym razem jest planowane, za siódmym też. I jest tak poprowadzone, że macica jest w takim stanie, tak pięknie zszyta, tak pięknie cięta i tak pięknie zszyta, że ona może siódme dziecko urodzić też i nie ma zagrożenia. Rozumiecie? Wobec tego to, ile razy było cesarskie cięcie, to jest informacja niewystarczająca. A ponieważ wiemy, że wielu lekarzy ma tendencję do straszenia ludzi, zwłaszcza wśród ginekologów, że dziecko chore na pewno będzie z wadami. Skuteczność diagnozy dla kobiet w wieku do 35 roku życia wynosi około 50%. Śmiertelność wśród dzieci po takiej diagnozie jest 98%, co oznacza, że połowa zamordowanych dzieci była zdrowa. Rozumiecie? Więc trzeba w przypadku informacji, które są, dotyczą wrażliwych punktów, sięgnąć po dobrego lekarza. Dobrego lekarza. Jeden z przykładów, jak znaleźć dobrego lekarza, to wam dałem. Dzień dobry, czy pani doktor przepisuje antykoncepcję hormonalną? Dziękuję, do widzenia. Jak lekarz zareaguje, wyciągasz karty obserwacji swoje. Jedna z moich studentek mówi, że lekarz jak zobaczył te karty, nie, nie, niech pani schowa, ja tego w ogóle nie potrzebuję. No to ona schowała i wyszła. Oczywiście. Do dentystów też? Do dentystów jeździmy jak? Zazwyczaj prywatnie. Z tego, co wiem, do ginekologów, no nie, to nie jest lekarz pierwszego kontaktu, nie chodzimy tak często. Znaczy się, mężczyźni rzadko chodzą do ginekologów. Kobiety częściej, ale cytologię się robi, jak kobieta jest bardzo pilna, to robi co pół roku. Wiele kobiet robi rzadziej. To nie jest już czas, kiedy wyprawa do miasta to była taka, że trzeba było zaprząc, pogadać z sąsiadem, żeby on zaprzągł konie. Zawiózł mnie na stację kolejową. Naprawdę już to są troszkę inne czasy. Okej. Proszę państwa, to powiem tak. W Licheniu, kiedy otwieraliśmy ośrodek wsparcia płodności, służył nam pomocą i do dziś służy lekarz pierwszego kontaktu, który obecnie zrobił też kurs monitoringu pod USG, monitoringu owulacji. Bóg zapłać, to nie jest zdrowy objaw, ale trudno. I wiele rzeczy lekarz pierwszego kontaktu, który jest świadomy, jak funkcjonuje ludzka płodność, jest w stanie zrobić sam. Nie jest potrzebny ginekolog. Jak jest potrzebny ginekolog, to wtedy myśmy naszych pacjentów wysyłali mimo wszystko od 100 do 350 kilometrów, ponieważ nie ma sensu wizyta u lekarza, który nie zadba o zdrowie. Znaczy się, jak ktoś bardzo chce, to z zębami może iść do kowala, proszę bardzo. Ale jak ktoś chce zadbać o zęby, pójdzie do dentysty, który się na zębach zna i się nimi o nie zatroszczy. Jeżeli chcę zatroszczyć się o płodność, to muszę się zatroszczyć o płodność. Jak dzwonią do mnie ludzie i mówią, proszę księdza, czy zna ksiądz lekarza i tu pada specjalność, to wiadomo, że nie chodzi o pierwszego lepszego, który ma papier na tę specjalność. Pada pytanie, czy znam lekarza, który jest dobrym specjalistą. Niestety często mówię, nie znam. Ale jeśli chodzi o ginekologów, znam. Nie ma ich wielu. To znaczy w Polsce jest kilka tysięcy ginekologów, ale w Stowarzyszeniu Ginekologów Katolickich jest bodaj 120 osób. Z czego na spotkania ginekologów przyjeżdża 30. To żebyśmy mieli świadomość, jaka jest skala. Ale dlaczego tak jest? Bo nie wymagamy od nich. Więc słuchajcie, jeżeli będzie tak, że wchodzi pacjentka i mówi, panie doktorze, jak pan chce, żebym ja panu ufała, skoro pan nawet mnie nie bada, a już mi pan przepisuje środki, o których szkodliwości nawet mnie pan nie raczy poinformować. No więc trzeba, niestety trzeba im to mówić. Jak usłyszy jednego dnia 10 razy, to może zacznie myśleć. Może nie. Może nie. Ale słuchajcie, w jaki sposób się generuje, kształtuje rynek? Nogami, portfelem. Jeżeli katolickie kobiety będą chodziły do katolickich lekarzy i się okaże, że można być katolickim ginekologiem i nie trzeba przepisywać antykoncepcji, że można żyć nie kierując na in vitro i na aborcję, to ci ginekolodzy zaczną się pojawiać też. Jeden, drugi, trzeci zobaczy, że kolega może i sam zacznie myśleć, zacznie używać swojego sumienia. Być może przekonany portfelem. Na różne sposoby Pan Bóg działa w ludziach. Ale to trzeba w nich kształtować. A jak będziemy od początku mówić, że się nie da, to się nie da. Wtedy się na pewno nie da. Dokładnie tak. Wobec tego moje pierwsze zalecenie jest takie, żeby znaleźć takiego lekarza, który kobietę szanuje. Dwóch to jest o dwóch więcej niż zero. Czasem któryś z tych dwóch zna jeszcze trzeciego. Czasem jest tak, żeby naprawdę zacząć rozmawiać. Nawet mam tego czy jednego człowieka na miejscu. Zacząć z nim rozmawiać. Oni są często pod dużą presją czasową przez system, jak system jest ukształtowany, prawny. Zmusić ich do tego, żeby wyszli z tych ramek. To od nas zależy. Naprawdę od nas zależy. Ale jednocześnie ja wiem, że to jest tak, że się wydaje za daleko, ale słuchajcie, miałem taką historię u nas w Licheniu w ośrodku, że ja nie ufam Konińskiemu Szpitalowi, oddziałowi ginekologiczno-położniczemu. Nie ufam. Jak tylko mieliśmy pod opieką kobietę, to radziłem, żeby tam nie szło. Bo co prawda kilku się udało, ale kilku się nie udało. I były poważne powikłania. Myśmy ściągali lekarzy ginekologów i ściągamy do dziś dwóch z Warszawy, z Ostrowa i z Poznania, czyli minimum 100 kilometrów dojazdu. Po to, żeby pacjentki nasze na protechnologiczne, żeby miały lekarzy, którzy się o nich zatroszczą. Wolne moce przerobowe idą na pacjentki, nie na prowę. Tak? Nagle się okazuje, że to wcale nie musi być drogo. To znaczy najdroższe czasem jest dojazd. Ale że są pacjentki w bezpieczny sposób potraktowane. A kto każe jechać do najbliższego szpitala? Moim pacjentkom mówiłem, nie jedziemy do Konina. Jedziemy do Ostrowa. Jedziemy do Koła. To znaczy gwarancji to nie ma. Jedyną gwarancję, jaką wam mogę dać, to jest to, że któregoś dnia umrzecie. To jest jedyna gwarancja, którą mogę wam dać. A jeżeli będziecie umierać w Chrystusie, to zmartwychwstaniecie ku życiu wiecznemu. Więc Bogiem ma prawdą, to moje pytanie jest, czy pan mąż zmył potem temu ginekologowi głowę i skierował sprawę do sądu. To znaczy, słuchajcie, to jest naprawdę wiele wątków i możemy się przerzucać argumentami. Ja wam chcę dać narzędzia, które są nie do zastosowania w przeszłość, ale które są do zastosowania w przyszłość. Jedną z osób, które mają ogromną władzę, to jest ta w małżeństwie, która nie jest w trakcie akcji porodowej, czyli pan mąż. Tylko, że ma... Moment. Ja wiem, że pan mąż czasem wymaga szybciej reanimacji niż pani żona. Ale cała rzecz jest w tym, żeby oni oboje byli przygotowani. Są różne sytuacje traumatyczne, które kobieta, załóżmy w tym małżeństwie, przeżywa bardzo ciężko i nie jest w stanie ogarnąć kuwety. I wtedy trzeba, żeby pan mąż wszedł i zadziałał. Jest wielu takich ginekologów, którzy nie dopuszczają, żeby w trakcie badania był mąż. To zmieniać ginekologa. Tak jest. Ani pacjenci, ani lekarze nie respektują. Więc ja dlatego mówię, że trzeba znać prawo i je egzekwować tutaj. Proszę państwa, mamy ogromne narzędzia, z których nie korzystamy i to jest wykorzystywane przez tych, którzy wtedy przyjmują stanowisko siły. Ale dlaczego? Bo im dajemy taką szansę. Nie dajmy im tej szansy. Zadaniem męża jest bronić żony także przed niewłaściwie zachowującym się ginekologiem. Trzeba mu ginekologowi powiedzieć, że jeżeli zrobi krzywdę mojej żonie, to będzie się musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami, także sądowymi. A być może będzie musiał wracać do domu na piechotę o jednej nodze. No. To znaczy ja się spotkałem z tym, że akurat ginekolodzy kobiety są, niektóre są bardziej nieczułe w badaniu. To bardzo różnie. Słuchajcie, mi nie chodzi o to, powtarzam, nie chodzi mi o to, żebyśmy się przerzucali negatywnymi przykładami. Mi chodzi o to, żebyśmy rozumieli pewien mechanizm postępowania, który powinniśmy znać i stosować. Jeżeli w punkcie wyjścia zakładam, że mi się nie uda, że się nie da, to się nie da. Wtedy na pewno się nie da. Mam prawo walczyć. Mam prawo się domagać. Po to jest, zobaczcie, po to są szkoły rodzenia, żeby sprawdzić, jak dany szpital funkcjonuje. Jak ten szpital nie funkcjonuje w odpowiedni sposób, to idę do innego. To wcale nie jest tak, że ja muszę rodzić w szpitalu o najwyższym stopniu referencyjności. To się naprawdę rzadko zdarza. Otóż jedną z rzeczy, której ja się domagam od tych, którzy doradzają w kwestiach płodności, jest to, żeby im zależało na płodności. Lekarzowi ma zależeć na płodności. Małżeństwu ma zależeć na płodności i wam ma zależeć, jako doradcom rodzinnym, na płodności. Czyli macie uczyć, kiedy małżeństwo jest płodne, a nie kiedy jest niepłodne. To są niuanse w sposobie nauki, ale to są niuanse, które wpływają na kształtowanie sumień i decyzji waszych par. Pamiętam, że kiedy nas uczono metody Creighton w Omaha, to przytoczył profesor Hilgers przytoczył przykład, jak uczy się metody Billingsów w Indiach, jak matka Teresa uczyła, że słońce i deszcz. I teraz tej samej metody uczy się w Europie, tą samą ścieżką, tylko że u nich słońce oznacza śmierć, a deszcz oznacza życie, a u nas odwrotnie. Że jak jest słońce, czyli jest super, a jak jest deszcz, to jest brzydko. Taki jest schemat myślenia i to my musimy wiedzieć. A jeżeli nam chodzi o płodność, to musimy zrezygnować z tego schematu. Bo on niestety wpada w nasz sposób myślenia. U nas jest tak, że deszcz jest stale i jest traktowany jako coś niefajnego w przyrodzie dla naszego samopoczucia. Jeżeli to zastosujemy w metodzie nauki, to poprzez skojarzenia będzie, że kiedy jest objaw śluzowy, to jest czas niefajny. Płodność jest niefajna. Jeżeli to sprzęgnie się ze schematem promowanym w świecie, tak, że dużo dzieci to jest niefajnie, to mamy załatwioną sprawę. Rozumiecie? I kształtujemy w ludziach myślenie antykoncepcyjne, ekologiczne. Tak? Antykoncepcja po katolicku. Nie ma czegoś takiego antykoncepcji jak po katolicku, ponieważ przykazanie Boże jest bądźcie płodni. Płodność jest dobra i trzeba, żebyśmy my, przygotowując ludzi do małżeństwa, budowali w nich przekonanie, świadomość, że płodność jest dobra, żeby oni mieli to w sobie, zanim wejdą w małżeństwo. Problem jest taki, że oni często wchodząc w małżeństwo idą, ciągną już na antykoncepcji, no bo są w układzie konkubinatu, który później legalizują. I jest im trudno z tego wyjść, a jak już wyjdą, to się okazuje, że jest pozamiatane i są niepłodni, bo mają zniszczone organizmy i mają zniszczone sumienia. I ciężko do nich dociera to, że płodność jest dobra. Ale tym bardziej jest istotne, żeby jak na 10 par masz 3, które żyją w czystości, które walczą o czystość, które mają jakieś takie otwarcie większe i przychodzą na kurs nie po papier, tylko żeby rzeczywiście się przygotować, to skorzystaj i wal w te 3 pary i je formuj. Pozostali może skorzystają, może nie, ale walcz o te 3. Bo to jest szansa, że będą 3 rodziny, gdzie płodność jest dobra. Że oni będą chronili tę swoją płodność. Zarówno w wymiarze relacji wzajemnej, jak i w wymiarze stricte prokreacyjnym. Że będą chcieli mieć dzieci. Rozumiecie? Że jak jest dużo dzieci, to że to jest dobrze. To jest dobrze. I że te dzieci nie są ustawione tak, że to jest oczywiście też kwestia nas, kapłanów, żebyśmy uczyli, że czas na zawarcie małżeństwa to nie jest jak jesteś już po studiach, z doświadczeniem zawodowym i po podróżach po całym świecie. To już jest za późno, to już jest zamiecione. Twoje dzieci jak będą wchodziły w dorosłość, to ty już będziesz na emeryturze. Płodność, zasadniczy czas płodności to jest 18-25. Tak nas Pan Bóg stworzył. Zatem to jest czas, kiedy małżeństwo już ma istnieć. I trzeba to ludziom mówić. My to mamy mówić, kapłani, i wy jako doradcy rodzinni. Że kiedy rozmawiacie z rodzicami, bo często przecież przychodzą i rodzice z różnymi problemami, to żebyście im też to pokazywali, bo oni potem rozmawiają ze swoimi dziećmi. I oni doradzają, słuchaj kochany, najpierw studia. Tak, za wcześnie, za wcześnie. Czas trzeba tak wychowywać dzieci, żeby dziecko wychodząc z domu, idąc na studia, żeby jednocześnie było gotowe wejść w małżeństwo. To nie oznacza, że każdy ma wejść w małżeństwo. Bo to jest pytanie, czy Pan Bóg w ogóle chce, żeby młody człowiek wszedł w małżeństwo. Ale jeżeli ma, to nie, że przez 15 lat będzie z narzeczoną żył, a potem to zalegalizują albo nie. Bo związek ma mieć też swoją dynamikę. Znają się, znają, ale w pewnym momencie powstaje para, tak? Rok para, rok narzeczeństwa i małżeństwo. Albo się rozchodzą. I wtedy jest dynamika. I jak jest małżeństwo, rok, dwa i wchodzą w rodzicielstwo. Jedno. Pan Bóg tak przewidział, że jeżeli jest normalny proces, dziecko jest karmione piersią, to następne dziecko będzie za 2 lata. Znaczy się, pocznie się po roku, tam rok, 9 miesięcy do 2 lat się urodzi. Potem drugie, trzecie. I przed 30 jest 6 dzieci. Co to oznacza tak naprawdę? Że w czasie największej wydolności, kiedy są w stanie to ogarnąć, oni mają najtrudniejszy czas rodzicielstwa przerobiony. Kiedy dzieci wchodzą w okres trudny psychologicznie, oni są nadal sprawni, rodzice. I są w stanie pomóc swoim dzieciom. Nie ma takiej różnicy wieku, że są 2 pokolenia różnicy. Tylko jest jedno pokolenie różnicy. Wobec tego są w stanie się skomunikować. Że, nie, że babcia, z całym szacunkiem dla babci, nie, że babcia wychowuje swojego synka, tylko matka. No ale klucz podstawowy jest taki. Płodność jest dobra i dzieci są dobre. I staram się o to, żeby rozpoznać, ile ma być dzieci przed Panem Bogiem, razem w jedności z moją żoną, szanując to, że to ona będzie nosiła to dziecko przez 9 miesięcy. Ale jak trzeba, to ja będę nosił ją przez całe życie. Nie do końca się zgodzę. Otóż uważam, że jeżeli narzeczeni nie są do końca zainteresowani, to kurs jest źle prowadzony. Trzeba ich obudzić. A ja nie mam oceniać. Ja mówię, że kiedy mówię, że z tych 10 par mam 3, które są zainteresowane i w nie mam uderzać, to nie oznacza, że ja mówię tylko do tych 3. Bo ja nie wiem, którzy to są. Ja w tej chwili mam kurs, na którym jest 9 par i ja nie wiem, kto tak naprawdę prowadzi na serio przygotowanie do małżeństwa, a kto jest tylko na kursie, żeby mieć odhaczone. Nie wiem tego. Natomiast prowadzę kurs w ten sposób, jakbym w głowie zakładam, że wszyscy są zainteresowani. I staram się to robić tak, żeby tego nie zgasić, tylko jeszcze bardziej rozbudzić, żeby ich zapalić do tego. Bo wiem, że wtedy ci, którzy są zainteresowani, skorzystają. Ci, którzy nie skorzystają, to tak naprawdę nie jest wtedy już mój problem. To jest ich decyzja. Ale ja mam im dać narzędzie tym, którzy są gotowi skorzystać. I mam to zrobić w ten sposób, żeby ich niejako, nawet jak oni się nie chcą zapalić, to żeby ich zapalić. Tak? Nie zgadzam się na myślenie, oni nie są gotowi. Mają być. A nie, oczywiście, że nie ma co poprzestać. Przy każdej okazji nastawaj w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, ilekroć nauczasz. Dobra, to zatrzymajmy się w tym punkcie. Czemu jest skuteczna, kiedy mówimy o płodności, o wartości płodności w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych? Po pierwsze, w tych rekolekcjach zostają w pewnym momencie, bo tam w pierwszym momencie mogą przyjść tacy, co to chcą zobaczyć, że cyrk przyjechał i coś się może dziać. Ale po godzinie czy dwóch zostają już ci, którzy chcą słuchać, tak? Czyli mam tych, którzy słuchają, bo chcą słuchać. Po drugie, słyszą dobrą nowinę. Nawet jak się z tym nie zgadzają, to słuchają, bo to gra w ich sercach. To tak jak u Heroda, nie? Nie lubiał tego, co mu Jan Chrzciciel mówił, ale chętnie słuchał. Dlaczego? Bo ten mu prawdę mówił. I ci ludzie na rekolekcjach ewangelizacyjnych, oni są bombardowani prawdą i oni to czują, zaczynają oddychać. Wiecie, to tak nagle, wiecie, jak człowiek z miasta pojedzie nagle do lasu, nie? I aż go głowa boli od tego tlenu. Nieprzystosowany, nie? Ale chętnie, bo nagle może doświadczenie, że może odetchnąć świeżym powietrzem. To się dzieje na rekolekcjach ewangelizacyjnych. Dobre miejsce, oczywiście, że dobre miejsce. Ale co trzeba robić? Mówić. Przy każdej okazji. Jeżeli tylko rozpoznaję teren sprzyjający, mówię. Ale nie bombardując ludzi krzyżem po głowie, tylko pokazując im, że to jest piękne, że to jest dobre, że to jest warte i że to się da zrobić. Słuchajcie, moje doświadczenie z konfesjonału jest takie, że jak, wiecie, no jestem bioetykiem, siedzę w kwestii płodności od no ładnych 10 lat. I jak trafia mi się ktoś, kto ma problemy właśnie w kwestii rozpoznawania płodności i w związku z tym są różne problemy małżeńskie, to jeżeli tylko jest szansa, to zatrzymuję człowieka trochę w konfesjonale i zaczynam rozmawiać. I daję informacje podstawowe, mówię. Słuchaj, kupujesz chusteczki do nosa 7 października, czy jak ci katar zaczyna doskwierać? Na datę, wedle kalendarzyka, czy na objaw? No na objaw, mówię. No, a ty myślisz, że katar to jest jedyny objaw, który masz? A jak cię zsie w żołądku, to też jest objaw, tak? Jesz nie o godzinie, tylko jak jesteś głodny. Prawda? Swoją drogą, niektórzy to tak dzieci chcą karmić, że na godzinę. A dziecko wie, że jest głodne i krzyczy, mamo, gdzie jest moje mleko? Nie, bo jeszcze masz 15 minut. I przez 15 minut chodzą z tym dzieciakiem biednym, a on się drze, gdzie jest moje mleko? No nie, mamy biomarkery na różne rzeczy. Boli mnie noga, znaczy się kontuzja, było skręcenie, no trzeba się tym zająć. I tak samo z płodnością. Są biomarkery, które to pokazują. Wystarczy się nauczyć. Głupi nie jesteśmy. Pan Bóg też nie jest głupi. On jest mądrzejszy od nas. To dla niektórych jest zaskoczeniem. I Pan Bóg tak nas stworzył, żebyśmy te biomarkery łatwo mogli poznać. Jak się nauczysz, no to wtedy masz informację. Płodna, niepłodna. Jak pan mąż zrozumie, to dla niego też jest duża, duża ulga, dlatego że on wie, że na przykład, że żona warczy na niego, to nie jest, że ona jest na niego zła, tylko dlatego, że cierpi. I on ma szansę pokazać się, że on jest prawdziwy męż, nie? I on weźmie na klatę to, że ona się drze przez 3 dni. I ona potem jest wobec niego wdzięczna. Także dlatego, że ocalały 4 talerze. Nie? Że nie wydarła się na szefa w pracy, bo mogła się wydrzeć na męża. On jej nie zostawił. Ona ma poczucie, że ten, który obiecał, że przy niej będzie, to był rzeczywiście. A on został, ponieważ wie, w czym jest rzecz. Że to jest ten czas, on wynika z pewnego procesu. Wiecie, facetowi trzeba wytłumaczyć, że to jest tu spadek progesteronu, pewne napięcia psychiczne z tym są związane, z którymi kobieta sobie nie radzi. Jakby facetowi tak nagle spadły hormony, to po prostu by zwariował. Ale kobieta ma swoje systemy zabezpieczenia, więc ją tylko głowa boli. Facet, jak rozumie procesy fizjologiczne, jest w stanie wziąć to na klatę. Nie wszystko z konfesjonału, część z wykładów o zespole napięcia przedmiesiączkowego to z wykładów z naprotechnologii. Także z rozmów z kobietami, które mi tłumaczyły, jak wygląda proces fizjologii, położnymi, z lekarzami, tłumaczyły, jak to jest. Ja nagle zobaczyłem, ile ta wiedza mnie jako mężczyźnie daje w kontaktach z kobietami. Że to, że ona się do mnie uśmiecha, to wcale nie oznacza, niekoniecznie oznacza, że mnie lubi. To, że na mnie krzywo patrzy, wcale nie oznacza, że ona jest na mnie wściekła. Ona po prostu może to być związane z jej rytmem płodności. Wielu facetów robi sobie żarty, jeśli chodzi o rytm płodności i skoki hormonów, nie mając zielonego pojęcia, z czym to się je. Na ile to jest poważny problem, jakie to są konsekwencje, jak to jest wpisane w całą fizjologię. Jak zaczynają rozumieć, to przestają żartować. A jeżeli żartują, to w ten sposób, żeby przypadkiem nie urazić swojej żony, ani żadnej innej kobiety. I to jest cudowne zupełnie, dlatego że nagle to, co ich dzieliło, zaczyna ich łączyć. Ja dlatego doskonale rozumiem, że jak uczymy metody rozpoznania płodności, zawsze bierzemy parę. Bo facet ma rozumieć to, co się dzieje w organizmie kobiety. Żeby ona nie była sama, bo on ma być przy niej. To jest po to też, żeby decyzja o tym, czy współżyją, czy nie, była ich wspólną decyzją. A nie na zasadzie, że on mówi, a to ty mi powiesz, to tak będzie. Bo to jest wtedy metoda na to, że facet się czuje odepchnięty, nawet jeżeli oboje deklarują inaczej, on się czuje odepchnięty, ponieważ on dostaje tylko informację tak lub nie. A on ma swoje potrzeby, no bo załóżmy, nawet rozeznali, że nie mają mieć teraz dzieci, że to jeszcze nie jest czas, albo że na przykład jest jakiś poważny problem medyczny, który sprawia, że rzeczywiście nie mogą mieć, w ogóle już nigdy. No ale ona jest w okresie płodnym i on na to reaguje, a ona mu mówi nie. I to nie jest jego decyzja. On tylko przyjmuje jej nie. Rozumiecie? I on się czuje odepchnięty i ona się siłą rzeczy też czuje odepchnięta. Sama z tym, tak? Bo ona ma rozpoznać, ona ma przekazać informacje. A jak facet uczestniczy w tym, w Creightonie robimy to w ten sposób, kobieta się obserwuje, przekazuje informacje mężowi, jakie są objawy, on odnajduje kod, formułuje kod i zapisuje na karcie. On zapisuje. On formułuje całą strukturę kodową zapisu. I wtedy to świetnie działa, ponieważ decyzja o tym, czy współżyjemy, czy nie, tak naprawdę jest jego decyzją. Czy ich, ale bardziej jego niż ich. Nawet. Więc małżeństwo ma razem być we wszystkim. A do tego potrzebna jest rzetelna informacja. Więc trzeba, żebyśmy informowali o różnych sprawach. Jeszcze pół biedy, no do dentysty można samemu, chociaż ja wolę, wolałbym, gdybym był w małżeństwie, to żebym, że żona na mnie czekała. Bym nie pocieszyła potem. Serio mówię. Naprawdę zazdroszczę małżeństwom, że jeżeli któreś idzie na jakiś zabieg, to ma ktoś, może być ktoś, kto towarzyszy, nawet w poczekalni. A jeszcze lepiej, jakby był obok. W trakcie badania. Ale to trzeba mu wytłumaczyć. Trzeba, żeby rozumiał. Ale to trzeba mu wytłumaczyć. To znaczy, jeżeli małżeństwo najwięcej się w tym czasie rozchodzi, to co oni robili wcześniej ze swoją relacją? Oni po prostu funkcjonowali obok siebie, tak? Słuchajcie, to nie, to zresztą wyszło w trakcie Drogi Krzyżowej, było takie rozważanie, że po ślubie pary kończą z randkami. Ja tłumaczę czasem młodym ludziom, którzy mówią, że mają trudny czas w małżeństwie po ślubie. Ja mówię, dobrze, ile czasu spędzaliście razem na randkach przed ślubem? No tyle i tyle. A ile po ślubie? No tak, kiedy ostatnia randka? Zapada taka niezręczna cisza. Mówię, raz na tydzień, maksimum raz na dwa tygodnie randka. I randka w ten sposób, że bierzesz, nie że idziecie razem do kina i wracacie do domu. Nie, nie. Może być kino, ale jako punkt wyjścia. Albo dojścia. Ale że macie czas na rozmowę, na interakcję. Tak, żebyś mógł z żoną porozmawiać, a nie, że dziecko natychmiast ci wlezie na kolana. A co ty mamie mówisz? Nie bójcie się. Dzieci, jak się zorientują, że rodzice wychodzą na randkę, to się nauczą, że to jest dobre. Jak oni chodzą na randkę, to potem jest dobrze. Dzieci bardzo fajnie to wiążą. Wiecie, dlaczego to widzą? Wiecie, dlaczego to widzą? Ponieważ widzą, że jak rodzice mają czas dla siebie nawzajem, to potem mają czas dla dzieci też. Jak rodzice są zajęci sobą, każdy sobą, to wobec dzieci też nie mają czasu. Bo albo jesteśmy wewnątrz rodziny, albo nie.